Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzisiaj w Mówi Nauka mam nadzieję, że sporo będziemy się śmiać, a jeżeli nie śmiać, to poznawać ten śmiech, poznawać ironię i poczucie humoru od strony naukowej. I tak naszą podróż po świecie śmiechu spróbujemy usytuować w kulturze polskiej, ale nie tylko.
Mówi Nauka.
Uśmiech towarzyszy nam od najmłodszych lat. Między innymi o tym porozmawiam z profesorem Bogdanem Zawadzkim z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No właśnie, śmiech towarzyszy nam tak naprawdę od początku naszego życia. Jest to jedna z pierwszych emocji, które przeżywamy. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, jak śmiech jest ważny w kulturze, która jest również wytworem ludzkości, bo ten śmiech, uśmiech zajmuje tam kluczową pozycję, prawda?
Tak jest, no bo śmiech, radość okazywana pełni także nie tylko funkcje emocjonalne, to znaczy wpływa bardzo korzystnie na nasze funkcjonowanie psychiczne, tak nawet w sensie fizjologicznym, ale także śmiech ma funkcję społeczną. To znaczy my komunikujemy innym zadowolenie, tak, akceptację, pozytywne stany emocjonalne i pozytywne nastawienie do nich. Więc radość, komunikowanie radości, śmiech ma taką funkcję też nie tylko niwelowania stresu, ale też pełni funkcje społeczne.
No właśnie, bo poniekąd wtedy budujemy jakąś wspólnotę, prawda?
Nawiązujemy, to bardzo sprzyja relacjom społecznym, oczywiście z dużymi zmianami czy różnicami pomiędzy kulturowymi, bo proszę zobaczyć, że w krajach zachodnich, w kulturach zachodnich jest bardzo dobrze widziane, jeżeli kogoś spotykam, albo na przykład, no bez żadnych interakcji, jadę i uśmiechnę się do niego. W warszawskiej komunikacji miejskiej to nie jest pożądana forma zachowania, to jest podejrzenie, że ja się wyśmiewam z niego. I to może się spotkać z negatywnymi reakcjami. W ogóle śmiech, radzenie sobie przez humor ma funkcję dwojaką. Znaczy z jednej strony buduje relacje społeczne, ale z drugiej strony może pełnić funkcję agresywną.
A czy poprzez obcowanie z uśmiechem w kulturze, w różnych jej wytworach, można zmienić nieco tą postawę, która gdzieś w Polakach jest? To znaczy, czy właśnie poprzez ten śmiech, czy możemy propagować pozytywny śmiech, że tak się wyrażę? Czyli właśnie odczarować trochę to, że jeżeli ktoś się do nas uśmiecha w autobusie, to on nie musi koniecznie się z nas śmiać, ale po prostu do nas uśmiechać.
Znaczy ja myślę, że u nas jest to zarezerwowane, to znaczy jak już nawiązujemy relacje, wiemy, mamy przekonanie wstępne, o co człowiekowi może chodzić, to wtedy łatwo identyfikujemy, dlaczego on się uśmiecha. Natomiast tutaj jest taka podejrzliwość, że niekoniecznie ci musi o to chodzić, na czym by mi zależało, żebyś pokazał pozytywne nastawienie do mnie. Myślę, że to propagowanie takiego funkcjonowania pozytywnego tu mogłoby sporo zmienić, natomiast praktyka, jak obserwuję, praktykę takiego życia codziennego, no na przykład dyskursu politycznego, to tam jest to używane głównie w celach ośmieszających, atakowania, wyśmiewania po prostu przeciwnika.
Chciałem jeszcze poruszyć kwestię kabaretów, bo one w tej kulturalnej przestrzeni no bezpośrednio wiążą się z humorem i mam wrażenie, że patrząc na dzisiejsze kabarety, one trochę czynią więcej szkody niż pożytku, dlatego że ten humor dzisiejszy jest trochę taki, no właśnie, jak pan profesor by go ocenił, ale czy on nie jest tak, że schlebia trochę najniższym gustom, powiela stereotypy, a przez to to nie jest taka szczera radość, że tak się wyrażę?
Tak myślę, że ja powiem szczerze, ja tam czasami zdarza mi się oglądać, to bym powiedział, ten humor jest dość przaśny. I ja po prostu patrząc na polskie komedie, znaczy rozumiem funkcję autoironii, ale one dla mnie nie są komediowe, one są po prostu smutne. I czasami jak oglądam ten humor z kabaretów, to się nie mam po prostu z czego śmiać, to znaczy tam jest dość mało finezji, czego byśmy oczekiwali, znaczy że humor kabaretowy pełni dwojaką funkcję, znaczy pokazuje troszeczkę w krzywym zwierciadle nasze zachowania i tak dalej, ale on musi być jeszcze w tym wszystkim no taki ciepły, to znaczy w tym sensie, że to nie powinno być takiej jawnej, obrażającej, że on po prostu pokazuje, jacy jesteśmy, ale mówi na zasadzie z taką akceptacją, no to zmieńmy to tak, no popatrzmy, jak to wygląda. Przerysowuje, musi być tam finezja, musi być tam gra słów, natomiast przepraszam, z czego się śmiać, że ktoś, nie wiem, otwiera drzwi od lodówki i palną się w głowę. Ostatnio słyszałem, ktoś mówił, że w ogóle rozumienie w tej chwili, także w Polsce, przekazu ironicznego w ogóle upadło. Znaczy, że jeżeli coś powiem ironicznie, to jest to rozumiane dosłownie, więc trzeba się pilnować, że rozumiemy konkretne przekazy, a nie abstrakcyjne, no bo ironia jest przekazem abstrakcyjnym. A z drugiej strony takiej kompletnej dosłowności, tak, że przekaz czytamy literalnie, tak jak on jest zapisany, nie wnikamy w jego treść i konotacje, które ten przekaz ze sobą niesie.
Mówi nauka.
Z profesorem Bogdanem Zawadzkim z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiał nasz reporter Adrian Wojtasik, a za moment zapytamy kolejnego eksperta, czy poczucie humoru jest cechą wyrodzoną, czy można się tego nauczyć. Mówi nauka, dzisiaj sporo będziemy rozmawiać o poczuciu humoru, o ironii, o tym, jak śmiech wpływa też na nasze życie, a w tym wszystkim pomagać nam będzie dr Natalia Banasik-Jemielniak z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to w ogóle jest, że jedni z nas rodzą się z większym poczuciem humoru, zdolnością opowiadania żartów, a inni je zwyczajnie, tak mówiąc kolokwialnie, palą? To tylko kompetencje językowe, czy coś więcej?
Trzeba by się zastanowić, czy to rzeczywiście jest tak, że się rodzimy z umiejętnością do opowiadania humoru, tak jak pani powiedziała, czy jest to coś, co jest nabyte w trakcie życia i coś, co po prostu w procesie socjalizacji wykształca się stopniowo. Generalnie w różnych treningach humoru jest proponowane, żeby jakby humor podnieść, czy jakby ćwiczyć swoje poczucie humoru, to należy między innymi, dosyć banalna rada, ale przebywać wśród osób, które mają poczucie humoru, które często się śmieją, które opowiadają żarty. Więc tutaj raczej wskazanie jest dosyć mocne na socjalizację i na przebywanie wśród ludzi, jakby uczenie się od siebie nawzajem. Natomiast no, trudno byłoby powiedzieć, że temperament nie ma jakiegoś tam znaczenia dla poczucia humoru.
Jeżeli spojrzymy na komików, stand-uperów, każdy z nich oczywiście ma swoje rozwiązania, mechanizmy, jak rozśmieszyć publiczność i sobie świetnie z tym radzą, ale czy możemy znaleźć dla nich jakieś punkty wspólne? Czy mogą charakteryzować się podobnymi cechami charakteru właśnie?
My w naszych badaniach, które prowadzimy w związku z ironią i użyciem ironii, stawiamy też takie pytania o cechy osobowości. Nie jest to coś, co jest prawdopodobnie determinujące, użycie ironii, ale wyniki naszych badań dosyć konsekwentnie jakby w różnych grupach i co ciekawe zarówno w grupach osób polskojęzycznych, jak i w grupach osób, które mówią innymi językami i pochodzą z innych krajów, wskazują na przykład, że użycie ironii koreluje negatywnie z taką cechą jak sumienność. To znaczy, że osoby, które cechują się wyższą sumiennością, raczej są mniej skłonne do użycia ironii. To jest jakaś taka wskazówka, że osobowość jakoś tam może być związana z pewnymi elementami humoru. Tutaj ja mówię o ironii, która no, jest związana jakoś tam z humorem. Oczywiście ironii można używać jakby w odcięciu od humoru, bądź też jakby może być ironia zupełnie nie humorystyczna. Natomiast to jest coś, co też warto zauważyć, że dużo na pewno możemy mówić o takich elementach społecznych i czynnikach społecznych związanych z użyciem ironii i użyciem humoru ogólnie, ale też rzeczywiście też jakieś tam cechy personalne właściwie, osobowościowe można też znaleźć.
Jeżeli mielibyśmy spojrzeć na nasze społeczeństwo, czy Polacy są ironistami, jak przekłada się ta cecha na nasze społeczeństwo i w jakim kontekście lubimy używać tego zabiegu?
Generalnie uważa się, że tak, że Polacy są ironiczni. Wręcz nawet wskazuje się, że Polacy są bardziej ironiczni niż wiele innych narodów. I co więcej, Polacy sami też uważają się za ironistów i to też pokazują wyniki naszych badań, że konsekwentnie Polacy twierdzą, że są bardzo ironiczni w różnego rodzaju ankietach, ale co ciekawe, nie wiadomo do końca, czy możemy temu wierzyć, tak? Czyli to, że Polacy uważają się za osoby używające dużo ironii, czy to rzeczywiście znaczy, że oni dużo tej ironii używają? Może być tak, że po prostu użycie ironii jest w społeczeństwie polskim czymś generalnie bardziej akceptowalnym, a wręcz czymś bardziej pożądanym. W Polsce uważa się, że ironia jest czymś, co jest związane z inteligencją, czymś, co jest związane z pewnego rodzaju poczuciem humoru, ale też generalnie, że służy jakby do wyśmiewania w taki inteligentny sposób. Podczas gdy są też grupy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ironia często jest kojarzona z agresywnością, tak? I z czymś, co generalnie jest niepożądane w kontaktach społecznych. Więc może być tak, że po prostu ta percepcja tego, co jest pożądane i co akceptowalne, jest związana z tym, że na przykład chcemy być postrzegani jako bardziej ironiczni.
Mówi nauka.
Badania dotyczące ironii, jak takie badanie się prowadzi i czego tak naprawdę z takich badań możemy się dowiedzieć, o to pytamy dzisiaj naszego gościa, dr Natalię Banasik-Jemielniak z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej.
Mówi nauka.
Ostatnio przeprowadziliśmy takie badanie wśród młodych Polaków, to byli głównie studenci i studentki, gdzie nie wiedząc, co jest przedmiotem badania, osoby były poproszone po prostu o to, żeby sobie rozmawiały przez 15 minut swobodnie, miały jakieś tam zaproponowane tematy i po tej rozmowie wypełniali jeszcze kwestionariusze dotyczące swojej preferencji do użycia ironii. Okazało się, że o ile rzeczywiście używali trochę ironii w tej rozmowie, nie za dużo, tak średnio ze dwie wypowiedzi ironiczne padały w tych rozmowach, średnio, tak, bo były rozmowy, gdzie tej ironii pojawiało się znacznie więcej, były rozmowy, gdzie jej wcale nie było, ale okazało się, że to, co oni deklarują, wcale nie koreluje z ich rzeczywistym użyciem ironii. Także może być tak, że uważamy się za ironistów, ale w rzeczywistości wcale niekoniecznie tej ironii tak dużo używamy.
Chciałabym zapytać również o to, jak dzieci rozumieją ironię i czy to jest kompetencja, którą się nabywa i czy w związku z tym w rozmowie z dziećmi powinniśmy używać takiej ironii?
Prowadziłam badania jeszcze do doktoratu dotyczące tego, jak wcześnie dzieci są w stanie rozumieć ironię, w szczególności prostą ironię, no bo tutaj wiadomo, że ironia to jest generalnie coś dosyć złożonego, nie tylko koncepcyjnie, nie tylko poznawczo, ale też językowo. W badaniach używałam takich dosyć prostych wypowiedzi ironicznych. Prostych, to znaczy tam, gdzie znaczenie dosłowne było przeciwieństwem znaczenia zamierzonego. Uważa się, że to jest taka najbardziej prototypowa ironia, tak? Że mówię coś przeciwnego niż naprawdę chcę przekazać, tak? Na przykład, o, świetnie, kiedy wszystko idzie nie tak. I okazuje się, że dzieci polskojęzyczne rozumieją takie wypowiedzi dosyć dobrze, już w wieku 4 lat, to znaczy rozumieją to zamierzone znaczenie wypowiedzi. Natomiast trochę inaczej jest z takimi wypowiedziami bardziej złożonymi. To jest zdecydowanie coś, czego dzieci się uczą od swoich rodziców, czy też w ogóle od środowiska, w którym przebywają. Pytanie, czy powinniśmy używać takich wypowiedzi, no to rzeczywiście jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć jednoznacznie. To znaczy, z jednej strony, dzięki temu, że używamy czegoś, co generalnie jest w języku powszechne, co jest używane, sprawia, że pozwalamy dziecku na posiadanie większego repertuaru, tak, środków językowych i dzięki temu dziecko będzie w stanie więcej zrozumieć i samo stosować, tak, środki, które są używane. No, z drugiej strony tutaj pojawiają się takie głosy, czy to nie jest tak, że w tej ironii skierowanej do dzieci jest dużo agresji. Czy to jest taka forma zwracania się, która służy dobrej relacji. No i tutaj myślę, że też nie ma jednej odpowiedzi, dlatego że wypowiedzi ironiczne mogą być formułowane w bardzo różny sposób, tak? Oczywiście ironia może być agresywna, ale wcale nie musi. Bywa też tak, że ironia wręcz służy temu, żeby zacieśnić więzi, żeby pokazać jakąś taką żartobliwość. Czasami jest takim elementem droczenia się, No i generalnie rzecz biorąc, ponieważ ironia występuje, no to też jakby jest czymś, co dzieci prędzej czy później powinny zarówno rozumieć, jak i stosować.
Chcąc zatoczyć koło i kończąc naszą rozmowę, chciałabym jeszcze zapytać o to, czy ironiści mają specyficzne poczucie humoru?
Tutaj właśnie staramy się odpowiedzieć na to pytanie i prowadzimy badania, które trochę dotykają tego tematu. Natomiast przyznam, że z poczuciem humoru trochę mamy problem, to znaczy trochę mamy problem z badaniem poczucia humoru, ponieważ wiele narzędzi do badania poczucia humoru są takimi narzędziami, które zostały stworzone 2 dekady temu, 3 dekady temu nawet. A myślę, że wszyscy nasi słuchacze tutaj się zgodzą, że humor jest generalnie czymś, co bardzo dynamicznie się zmienia. Jeśli oglądamy sobie jakieś seriale współczesne i seriale sprzed 20 lat, tutaj myślę o jakichś tam różnych serialach komediowych, to zauważymy, że no jednak humor jest inny. Co innego trochę nas śmieszy niż tam śmieszyło naszych rodziców. Tutaj widzimy właściwie w zespole taką potrzebę, żeby zacząć jakby badania poczucia humoru zupełnie od początku. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wskazuje się na to, że ironiści mają właśnie ten element poczucia humoru, takiego agresywnego, a czasami autoagresywnego.
Ja nam wszystkim życzę tego poczucia humoru w jakiejkolwiek formie, żebyśmy trochę go używali i z takim przymrużeniem oka patrzyli na naszą rzeczywistość. W kwestiach śmiechu, w kwestiach poczucia humoru i ironii pomagała nam dzisiaj dr Natalia Banasik-Jemielniak z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.